Dobry wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan, serdecznie witamy i zapraszamy na kolejny tydzień z motoryzacją.
Dobry wieczór, już wkrótce będzie jasno o tej porze, zmiana czasu chyba, prawda? Już ostatni weekend marca, a my startujemy dzisiaj z dużym entuzjazmem. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie o motoryzacji chińskiej, tylko o japońskiej. Przynajmniej z tego, co widzę u siebie Nissan, a ty zdaje się chciałeś od Hondy zacząć, prawda?
Tak, ja z przyjemnością zacznę od Hondy, która w ubiegłym roku dała nam kilka powodów do tego, byśmy nie narzekali na japońskie samochody. Jeździliśmy Hondą Civic, która była bardzo fajnym samochodem, Civiciem po modernizacji. Auto jest w końcu w miarę rozsądnie wycenione, czyli za 130 parę tysięcy można je kupić z napędem 1.5, z hybrydą 180 koni. Fajny, bystry samochód, z SUV-ami też żeśmy jeździli, tymi dwoma mniejszymi. Też sporo ciepłych słów w ich stronę pojechało, zwłaszcza poleciało, zwłaszcza jak zabieramy takie auto na trasę, to zaczynamy doceniać, wiesz, przemyślane fotele, przemyślaną ergonomię, może mało widowiskową i mało taką, wiesz, z duchem dzisiejszym, czyli mały ekran, bez tam jakichś fikuśnych podświetleń, ale to jest po prostu dobre auto do jeżdżenia.
Łatwiejsze w obsłudze niż parę lat temu, a jakie to tylko powiem, ZRV, CRV to te same silniki, 2.0 184 konie co Civic, no i też Prelude był u nas potem, ale jeszcze mamy HRV.
Tak, Prelude.
HRV 1.5, prawda?
Prelude był w tym roku i zostawił trochę więcej takich, wiesz, pytań.
Dlaczego?
Dlaczego, tak? Dlaczego Preluda z tym samym napędem, co Civic, jest o pół sekundy wolniejsza? Ale słuchaj, tak z tej naszej polskiej perspektywy, też z europejskiej perspektywy, my wielu rzeczy nie dostrzegamy i tak jak patrzymy sobie teraz na Hondę, okej, ma fajne SUV-y w ofercie, ma tego Civica. Czy to jest firma, która jest w dobrej kondycji, czy w słabej, tego nie wiemy. Czy to jest firma, która dużo sprzedaje, czy mało, no to wiemy, tak, że nie sprzedaje dużo, no nie jest w pierwszej dziesiątce, ani piętnastce, zresztą nie pamiętam czasów, kiedy by była. Natomiast okazuje się, że ten problem jest i jest on dość duży. My żeśmy półtora roku temu, pod koniec 2024 roku, po raz pierwszy wspomnieli o takich autach, które mają być wkrótce zaprezentowane, to wkrótce nastąpiło na początku 2025 roku, czyli prawie półtora roku temu, i dotyczyło dwóch modeli, na które się bardzo ucieszyłem, dlatego że wyglądało to jak takie zupełnie nowe rozdanie. Też mam taką teorię, że teraz firmy, które zmuszane są do tego, by produkować samochody elektryczne, i te samochody elektryczne, one bardzo często są do siebie bardzo podobne, przynajmniej dla klientów, którzy już przestają zwracać uwagę na coś, czy to ma 200 koni, czy 300, dla nich jest różnica, czy to ma 300, czy 600. To jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o elektryczne konie. A czy to jest 150 czy 200, to już mało kogo obchodzi, mam wrażenie. Liczy się to, jak samochód wygląda na zewnątrz. Coraz bardziej liczy się język stylistyczny, coraz bardziej liczy się odwaga, coraz bardziej liczą się nawiązania do przeszłości. Mówię tutaj o tych firmach z ugruntowaną pozycją na rynku, nie debiutujących chińskich. I to, co pokazała Honda na targach motoryzacyjnych w Tokio, jeżeli dobrze pamiętam, na początku 2025 roku, nazywało się w bardzo prosty sposób, to znaczy to był sedan zero, czy raczej zero sedan i zero SUV. I to były dwa auta, które wyglądały przedziwnie, dlatego że no, były nieziemsko odważnie narysowane, zwłaszcza SUV. I zwłaszcza sedan, przepraszam, zwłaszcza ten sedan, bo teraz patrzę na te zdjęcia i SUV wygląda jak auto z przyszłości, ale sedan wygląda jak samochód z bardzo odległej przyszłości. Potrzebne to jest na rynku, potrzebna jest ta świeżość, potrzebne jest to coś, co sprawia, że zaczynamy te samochody odprowadzać wzrokiem na ulicy, albo że zaczynamy na nie czekać. Sławek, kiedyś towarzyszyły nam emocje, jak wiedzieliśmy, że pojawi się coś na targach, potem, że pojawi się to w Polsce, potem, że pojawi się to u nas pod domem. Czuliśmy coś, tak? Nie mogliśmy się tego doczekać, byliśmy tego bardzo ciekawi. Z całej masy różnych powodów, silnika, skrzyni biegów, wyglądu, czy doświadczenia producenta w budowaniu jakichś samochodów i coś się działo. Teraz nie ma co czekać na nowy napęd Hondy, nie ma co czekać na nowy napęd Volkswagena, ich nie będzie po prostu, spalinowych. Elektryki to już nie jest to samo, liczy się design, co, liczy wtedy, się pomysł na samochód.
Kiedyś było łatwiej i dla klientów, tak, i dla nas, bo było mniej modeli, mniejsza dostępność.
Mniej modeli?
Tak,
no mniejsza dostępność napędów, Sławek. W samej Corsie było z 9 czy z 10 różnych silników.
No dobrze, ale ja mówię o tym, nie było napędów hybrydy z gniazdka, nie było napędów elektrycznych, o tym mówię. To teraz nas przytłoczyło. Przytłoczyło nas kilkadziesiąt chińskich marek, 30 w Polsce, 100 kilkadziesiąt w Chinach, a każda chińska marka ma ileś tam modeli. O tym mówię, że było jest trudniej, bo jest...
I wszystkie mają ten sam ekran w środku
właśnie,
i tą samą obsługę.
Albo w przyszłym będziemy mówić o kolejnych markach, którymi jeździliśmy samochodów.
Niestety.
Tych marek Jetour albo SWM. No właśnie. Słuchaj, ale z tą Hondą...
Słuchaj, wracając do Hondy, poczekaj, daj dokończyć. No. Dwa fantastyczne projekty. Dwa auta zaprojektowane od nowa, które miały trafić do sprzedaży w 2026 roku. Na początku tego roku usłyszeliśmy, że one nie trafią jednak do sprzedaży w 2026 roku. Tutaj najważniejszy był rynek, to miały być samochody elektryczne, co jest jeszcze nie bez znaczenia. I to miały być samochody przeznaczone na początku na rynek północnoamerykański, Stany, Kanada. Natomiast miały być też sprzedawane w Europie i miały być sprzedawane w Japonii.
No.
Na początku tego roku usłyszeliśmy o tym, że to się wszystko opóźni i że pierwsze... że oficjalna premiera nie będzie miała miejsca w tym roku, tylko w przyszłym roku, w 2027. Natomiast właśnie dostaliśmy informację, że obydwa te samochody, czyli elektryczny SUV i elektryczny sedan ze znaczkiem Hondy, nieziemsko fantastycznie wystylizowane, samochody będące faktycznie takim nowym rozdaniem i wejściem, no wiesz...
No nie będzie ich, dobrze,
w taką odwagę.
Jest?
Po prostu ich nie, no. Po prostu nic nie ma, po prostu ich nie będzie. Zostały skasowane.
Okej, to ja ci powiem, co jest. I to jestem zaskoczony, bo rok temu w Stanach Zjednoczonych, i to uwaga, w Stanach Zjednoczonych, wszedł do sprzedaży SUV elektryczny, o którym mówiliśmy, nazywa się Honda Prologue. I tam całkiem nieźle się sprzedaje, bo ma 4,90 m długości. To jest taki bliźniak Chevroleta Blazera, produkowany w Meksyku. Co ciekawe, samochód w ogóle nieznany w Polsce, w Europie również chyba w oficjalnej sprzedaży go nie ma, a w Stanach Zjednoczonych, gdzie elektryki bardzo marnie od 5 miesięcy po skończeniu dopłat się sprzedają, ta Honda Prologue całkiem dobrze sobie żyje i wśród tych, którzy chcą mieć samochód elektryczny, jest całkiem poważnie brana pod uwagę. Zanim przejdę do kolejnego zapowiadanego Japończyka, chcę też nawiązać do... No do tego, co ty powiedziałeś i do tego, co ja powiedziałem, czyli o sprzedaży elektryków i dlaczego właśnie Honda prawdopodobnie tych samochodów prędko nie sprowadzi do sprzedaży, bo też ten przyszły rok wcale nie wiem. Uwaga, mam dane, to Reuters podaje, jak się sprzedają samochody elektryczne na świecie, a właściwie jak się sprzedawały w lutym i jest to naprawdę bardzo bogaty materiał, to można tu mówić i mówić, nie będziemy mówić bardzo długo, ale okazuje się, że sprzedaż samochodów elektrycznych w porównaniu do lutego ubiegłego roku na świecie spadła o 11%. Niby mało, ale zawsze zawsze jakiś wzrost był, mówię zawsze w ostatnich kilku latach.
Ale ciekawsze jest
ale
to,
poczekaj,
co się złożyło na ten wynik.
Bo chciałem jednak trochę powiedzieć teraz o tych elektrykach i o Nissanie. Więc sytuacja wygląda tak. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że w Chinach jest bardzo duży spadek sprzedaży. O 1/3 wszystkich samochodów i o 1/3 elektryków, bo połowa sprzedawanych samochodów w Chinach to są elektryki i pluginy. W związku z tym ten rynek chiński miał bardzo duży wpływ na sprzedaż elektryków. A co dalej? W Stanach Zjednoczonych również sprzedaż o 1/3. W Europie...
Spadła.
Tak, spadła. To wszystko na razie są spadki. Słuchaj, w Europie nie jest tak źle. To znaczy nie jest tak źle.
Czyli jest bardzo dobrze. No.
Tak, z tymi innymi krajami i kontynentami, bo tam wzrost sprzedaży o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a w pozostałych częściach, na pozostałych kontynentach, w innych krajach wzrost sprzedaży o 78%, ale to nie wystarczyło, no żeby zlikwidować ten ogólny spadek, który właśnie wynika z Chin. A teraz, ze słabej sprzedaży w Chinach. Więc z elektrykami jest słabo. W Polsce, co prawda, po 2 miesiącach udział elektryków nadal jest wyższy niż rok temu, bo 6%, ale jest taki jak diesla. Wiesz, że diesli też się tylko 6% sprzedało w tym roku, udział nowych. No dobra, ale żeby już to o tym, o elektrykach w Polsce, to pozwolisz, że powiem na przykład w piątek, bo to jest też bardzo ciekawe, że zniknęły w pierwszej dziesiątki na przykład w ogóle koreańskie elektryki. Mhm. Koreańczycy się bardzo marnie sobie zresztą w tym roku radzą, mają szczególnie Hyundai, spadł na 8 miejsce, ma spadek sprzedaży również Kia. Ale
tak, coś dziwnego nie zagrało.
No
nie?
Prawda, też byłem zaskoczony, bo wydawało mi się, owszem, no i z Samaru, i z innych źródeł wiemy, że Chińczycy podbierają i Toyocie, i Koreańczykom, ale jednak, i Maździe też, czyli Japończykom, ale jednak aż tak duży spadek sprzedaży. Dobrze, Nissan. Nissan jest japońskim samochodem. Nissan X-Trail obchodził 25 lat w zeszłym roku. Pierwsza generacja, 2000 rok. I mamy facelifting solidny. Ty, nie będziemy pewnie całej historii, bo nie ma czasu opowiadać Nissana, ale pierwsze Nissany X-Traile były bardzo oryginalne. Miały silniki 2.0, diesle 2.2. W środku ciekawe takie pudełka na kołach. Pamiętasz bardzo? Nie były to obłe samochody. Pamiętasz?
I deska rozdzielcza zaprojektowana w uniwersalny sposób dla ruchu prawo- i lewostronnego, dlatego że tam zegary były po środku. Zmieniono to w kolejnej generacji, która z zewnątrz była bardzo podobna, natomiast bardzo inna w środku. To już była normalna deska. Właśnie. To były bardzo udane auta. Nie mówię o silniku 2.2, który... Tak, który wielu osobom bardzo przeszkadzał. Natomiast to po 2000, już druga generacja, po 2006 w 2007 roku, to był naprawdę świetny samochód, bardzo ceniony i moim zdaniem do tej pory bardzo, bardzo udany. Trzecia generacja nam nie przypadła do gustu, ale na szczęście czwarta wróciła w jakieś takie dobre rejony.
Trzecia taka była jakaś byle jaka, nic specjalnego.
Taki prawda? Większy Qashqai,
nie? I to taki, ani to ładne,
ani to fajne.
No, to znaczy,
ta skrzynia
ani
biegów z symulowanymi biegami, skrzynia CVT z symulacją biegów.
Właśnie CVT,
źle to działało.
U nich się nazywa to X-Tronic i to były diesle też 2.0 tym razem już, prawda, prawie 180 koni, benzyny tam były 1.6. No, ale nadeszła ta czwarta generacja, o której jeszcze chwilę powiem, będę mówił. Czwarta generacja to 4 lata temu, pamiętam te pierwsze jazdy. Ten samochód zrobił na mnie dobre wrażenie. Takie trochę wreszcie jakieś odważniejsze linie nadwozia, ostrzejsze może. Nie była to żadna rewolucja, ale zdecydowanie ładniejszy dla mnie samochód. W środku też ciekawsze wnętrze, lepiej wykończone. No i wtedy wszedł ten napęd i power. To silniki trzycylindrowe w ogóle wszystkie. Zwróć uwagę, że w tym nowym 1.5 trzycylindrówki są, niezależnie od tego, czy to jest e-power, czy na obie osie, czy na pewno jedną oś, to jest 1.5 trzycylindry. I power, i force, jak to się nazywa? I power chyba. I to jest już naprawdę największy chyba X-Trail w historii, prawie 4,70 długości, duży bagażnik, ponad prawie 600 litrów, duży prześwit, 20 centymetrów. No i nadszedł czas na to chyba, żeby z okazji tego 25-lecia coś zmienić. Czy zmieniono dużo? Facelifting. Lepsza jakość wykończenia. Patrzę, co Google Maps, rzeczywiście to szał. No i co dalej?
Google Maps, Android Auto.
Właśnie, stylistyka przedniego pasa zmieniona, inne lakiery, inne lampy. No trochę zmian jest, ale wiesz co, ten X-Trail jest tak fajnym autem, że na szczęście nic nie popsuli i wcale według mnie nam nie wymagał specjalnych przeróbek.
A wiesz, na czym to jest zbudowane?
Co na czym jest zbudowane? W ogóle
X-Trail. Na jakiej platformie? Na Mitsubishi Outlander.
A bo to jest bliźniak, tak, a w Stanach to w ogóle był Nissan, nadal jest sprzedawany jako Nissan Rogue. To jest bliźniacza konstrukcja, ta nowa. I słuchaj, no i co mamy w tej chwili? W tej chwili mamy, nie wiem, czy jeszcze te silniki 1.5 słabe zostaną, 163 konie, na pewno mamy napęd na przód 204, napęd na obie osie 213 i mamy albo 8, albo 7 sekund do setki. No i tyle. Właściwie dobra zmiana, to znaczy przypomnienie X-Traila, że on istnieje. Może tak?
No dobra. Przepraszam, zaśmiałem się na hasło dobra zmiana, jakoś dawno go nie słyszałem.
Z czym innym nam kojarzy akurat, to ale prawda. Z samochodem też może się nam kojarzyć. 25-lecie X-Traila, czwarta generacja przeszła facelifting. Ten samochód kosztuje chyba minimum, z tego co pamiętam, ze 180 tysięcy. Poprawnie.
A to jest fajny samochód, bardzo żeśmy go chwalili.
No tak.
I nie mogę się doczekać tej wersji po modernizacji. Kończymy, Sławku, kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy już jutro.